Nie. No, już chyba ruszyło.
Poznań.
Tak, tak, jest to Poznań, tak.
Najlepiej miasta.
Żeby wiedzieć o tym, tak. Rozpoczniemy w takim razie nasze dzisiejsze spotkanie. Nasze spotkania są spotkaniami bardzo potrzebnymi, jak Państwo wiecie, a co ukazuje, że jest coraz więcej osób przychodzi na nasze spotkania. Coraz więcej osób potrzebuje odmiany, bo nasze spotkania są związane ze zmianą widzenia właściwie wszystkiego. Wszystkiego. Siebie samego, swojego małżeństwa, swojej pracy, swojej rodziny, widzenie świata, a jednocześnie widzenia swojego życia. Życia, że nie musi się życie człowieka skończyć śmiercią, ale jest przeznaczone do życia wiecznego. Oczywiście to bardzo często ludzie mówią, co za bzdura, wolałbym w ogóle tutaj nie przychodzić, ponieważ o życiu wiecznym. Przecież to jest bzdura, ludzie umierają jeden po drugim i to masami, a tu nagle jest taka sytuacja.
I nikt nie przyszedł powiedzieć, że to życie istnieje. Wszyscy tak mówią, jak do nich mówisz, to oni mówią, nikt nie przyszedł i nie powiedział, że tam naprawdę życie istnieje.
No rozumiem, bzdura, rozumiem. No właśnie, ponieważ nie znają Chrystusa. Bo Chrystus przyszedł i powiedział, że istnieje. Przecież zmartwychwstał przyszedł.
No właśnie, tego mi brakowało. Super, dzięki. To już będę wiedziała, jak dalej mówić.
Przyszedł i powiedział, że istnieje. I z tego powodu jest dzisiejsza obietnica. W ogóle, o której mówi święty Jan w pierwszym liście, rozdział 5, werset 11, gdzie mówi w taki sposób, że Bóg przysłał Syna swojego, aby uwolnić człowieka od grzechu śmiertelnego i każdy, który przyjmie życie Chrystusa, będzie miał żywot wieczny. O jaki tu żywot chodzi oczywiście? Ludzie oczywiście myślą w taki sposób, no tak, o żywocie, jest tu mowa o żywocie, ale mnie chodzi tutaj o ciało, mięśnie, o to wszystko, tutaj gdzie jestem. A chodzi o tą sytuację, że proszę zauważyć, kiedy Jezus Chrystus pojawił się we wieczerniku, staje przed nimi, a oni się Jego boją. Boją się Jemu, boją zjawa, a Jezus Chrystus, ja nie jestem zjawą. Zjawa nie ma kości i ciała. Kości i ciała. A dotknijcie mnie, ja mam kości i ciała i dajcie mi coś zjeść, bo zgodniałem. Więc mówi w ten sposób, że jest prawdziwie żywy. O czym i nie jest to przenośnia. Jest to dosłowny stan, nie jest to przenośne, jest to dosłowny stan, ale proszę zauważyć, o czym mówię, jest tak dosłowny, że ciężko jest ludziom jakby pojąć, że to jest prawda, że to jest rzeczywiste, bo to wykracza poza jakby możliwości pojęcia człowieka. Ale powiem o takiej jednej rzeczy. Jak to mówią futurolodzy, czyli ci, którzy przewidują przyszłość, jeśli chodzi o techniczną przyszłość, o techniczną futurologię, mówią w ten sposób, że zawsze tak było, że rzeczywistość przekracza wyobrażenie. Że to, co było wymyślone przez futurologów, przez pisarzy science fiction i tak dalej, było w jakiś sposób, mieściło się w ramach jakiegoś rozsądku, w ramach jakiegoś pojęcia, ale rzeczywistość przekraczała to pojęcie. Przekraczała to pojęcie, że nikt nie podejrzewał, że może ona aż w tym kierunku pójść tak głęboko. Kiedyś był taki film w telewizji o człowieku, który uciekł z obozu, chyba o jakimś Niemcu, tak mi się wydaje, o jakimś Niemcu, uciekł z obozu na Syberii do miasta, które było 2000 km od tego miejsca, z którego uciekł. Szedł 2 lata. Dotarł do jakiegoś innego kraju, chyba do Iranu, czy do Iraku, już nie pamiętam dokładnie, gdzieś dotarł, już nie pamiętam, co to za kraj był. Dotarł do tego miejsca, gdzieś to nie było w Rosji, dotarł do tego kraju i oczywiście zamknęli go do więzienia, ponieważ to, o co opowiadał, było nieprawdą, ponieważ było niemożliwe. Uważali go za szpiega, ale doszli do wniosku, że jeżeli on taką historię wymyślił, taką nieprawdopodobną, to prawdopodobnie może być prawdziwa. I zaczęli szukać rzeczywiście człowieka, o którym on mówił. I znaleźli jego stryja, który przyjechał i go rozpoznał. I dlatego on tą historią się zajął, ten można powiedzieć, dowódca tego więzienia. zajął się tą sprawą, ponieważ była nieprawdopodobna, niemożliwa, żeby się stała. Nikt nie mógłby takiej bzdury wymyśleć, musiało to być prawda. I się tym zajął. I dlatego tutaj chcę powiedzieć o tym, że ja dlatego tutaj o tym mówię, ponieważ rzeczywistość, którą spotykamy dzisiaj, jeśli chodzi o technikę, a jednocześnie o sprawy duchowe, przekracza wyobrażenie. Każdy, który się rzeczywiście zajmuje wewnętrznym rozwojem duchowym i rzeczywiście oddaje się ufności Bożej i kształtowaniu Ducha Świętego, następuje sytuacja taka, że to, co ukazuje Duch Święty, bo jak to Święty Paweł mówi, to Duch Święty poznaje głębokość człowieka i głębokość Boga. To Duch Święty rozpoznaje głębokość Boga i głębokość człowieka, nikt inny. Dlatego to on kształtuje. I w tym momencie, kiedy Duch Święty ukazuje te rzeczy, to przekracza to wszelkie wyobrażenie. Czyli jest to całkowicie inne doświadczenie niż oczekiwane przez potencjalnego człowieka zajmującego się różnymi medytacjami, czy dążącego do duchowego poznania. Naprawdę, te duchowe poznania, duchowe doświadczenia, oświecenie, które się pojawia, poznanie Chrystusowej obecności jest całkowicie inne niż myśli tego adepta. Ja wiem o tym. Ja zajmuję się uzdrowieniem 20 lat. 20 lat i ja wiem o tym, że to, co dzisiaj wiem, jest całkowicie wszystkim innym niż kiedykolwiek napisała jakakolwiek ezoteryka. Jest czymś innym, a ciekawą sytuacją jest, że jest niezmiernie jest całkowitym odzwierciedleniem Ewangelii.
I tego, co piszą święci.
Tak, odzwierciedlenie Ewangelii. Naprawdę tak jest. I powiem Państwu, kiedyś zastanawiałem się nad taką sytuacją, wtedy, kiedy jeszcze nie znałem Ewangelii, nie zajmowałem się ewangelicznymi aspektami, ale poszukiwałem wewnętrznego poszukiwania umocnienia duchowego i drogi duchowej. I właściwie poszukiwałem Boga. I gdy poszukiwałem Boga, zacząłem odnajdywać w sobie jakieś stany duchowe, poznanie i tak dalej, i tak dalej. Ze zdziwieniem pewnego razu biorę Ewangelię, czytam Ewangelię i zastanawiam się, dlaczego w Ewangelii są moje doświadczenia. Skąd one tam się wzięły? Nie czytałem tego wcześniej, czytam inny werset, patrzę, te doświadczenia są. Odkładam Ewangelię na jakieś pół roku. I ta przemiana we mnie istnieje. Później doświadczenia, które we mnie nastąpiły, powoduje, czytam Ewangelię, odnajduję je także. Z zadziwieniem patrzę, że one tam są. Skąd one tam się wzięły? Kto je tam zapisał? Moje doświadczenia. Okazało się, że gdy poszukujemy drogi duchowej, prawdziwej, to ona kroczy dokładnie ewangelicznymi wersetami. Czyli Ewangelia jest opisem tak, ale chcę powiedzieć opisem pewnej alegorii, w alegoriach, opisem w alegoriach, czyli w podobieństwach duchowego istnienia, w alegoriach tego, co się w duchu człowieka dzieje, co się staje, kiedy tak poddaje się duchowej przemianie i właściwie Ewangelia opisuje dokładnie przemianę duchową człowieka. Dokładnie, każdego człowieka, bez względu na to, z jakiej półkuli pochodzi, w jakiej istnieje wierze i jaki ma cel, ponieważ dla każdego ona jest. I ze zdziwieniem właśnie było to zauważone i później, gdy tak zauważyłem, zastanowiłem się, przecież jeśli tak Bóg ukazuje, że Ewangelia jest właściwie kształtem nowego człowieka, ukazuje sens człowieka i drogę jego, to co się w nim staje i dzieje, to właściwie jak się będziemy na niej opierać i będziemy nią żyć, to będziemy mieli już wcześniej to, zanim poznamy. I rzeczywiście, gdy zaczął człowiek czytać, gdy czytamy Ewangelię, to zaczynamy ją rozumieć wewnętrznie, i zaczyna ona otwierać przed nami tajemnice. Nie zawsze rozumiemy wszystko od razu. Ale nie możemy znowu czytać w taki sposób, aby tylko widzieć same litery. Ponieważ niektórzy mówią w taki sposób, że czytają Pismo Święte, czytają Ewangelię i nie znaleźli nigdzie słowa o nieśmiertelności duszy.
Aha, w ten sposób.
Nie znaleźli. Ale jest napisane w taki sposób. Nie potrafią czytać Ewangelii. I protoewangelii, czyli Starego Testamentu, jest napisane, i Bóg stworzył człowieka, pierwszą duszę. Stworzył człowieka na obraz Boży, stworzył go. Stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. Czyli stworzył go nieśmiertelny na własny wzór i podobieństwo. Czyli stworzył ją nieśmiertelną. Ludzie mówią tak. Nigdzie nie jest napisane, że Bóg jest mężczyzną i kobietą. Bo rzeczywiście w Ewangelii i w Starym Testamencie nie jest napisane, że Bóg jest mężczyzną i kobietą. Rozumiecie Państwo? Ale gdy czytamy Stary Testament, jest napisane, i Bóg stworzył człowieka, na obraz swój stworzył go, na obraz Boży stworzył go, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. Więc jeśli na obraz swój, to też jest mężczyzną i niewiastą. Bo jakżeż wy Państwo, na przykład stoicie Państwo przed lustrem i widzicie swoje odbicie. Mówię, nie, to na pewno nie jestem ja. Ja jestem całkowicie inny. Rozumiecie Państwo? A jeśli Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i niewiastę, a my mówimy, nie, Bóg wcale nie jest mężczyzną i niewiastą, On jest tylko mężczyzną, to by stworzył człowieka jako mężczyznę. Ponieważ by stworzył go na własny wzór i podobieństwa. Stworzył go na własny wzór i podobieństwo, więc stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. Stworzył go jako nieśmiertelnego, ponieważ Bóg jest nieśmiertelny. Nie jest to napisane, ale jest to oczywiste. Nie jest napisane, że Bóg jest mężczyzną i kobietą, ale jest to oczywiste, ponieważ mówi w ten sposób, stworzył go na własny wzór i podobieństwo. Czyli mówi w ten sposób, i odbiłem w człowieku siebie samego. Gdy patrzycie na człowieka, to patrzycie na mnie. Ponieważ jest w nim to, co we mnie. Rozumiecie Państwo? Ponieważ te wersety dokładnie znaczą to, co znaczą. Nic innego nie znaczą, tylko dokładnie to. Rozumiecie Państwo, co oznaczą słowa? Na własny wzór i podobieństwo został stworzony człowiek. Więc wiemy, co to znaczy wzór i podobieństwo. Na wzór Boży. Więc wiemy. Wzór, wiemy, co to jest wzór. Więc wiemy, co to jest odbicie. Więc, czyli na własne odbicie, na własne wzór i podobieństwo. Więc wiemy, że Bóg jest mężczyzną i kobietą. To, co prawda, to, o czym rozmawiamy, podważa w jakiś sposób naukę, którą w jakiś sposób niektórzy mogą mieć związaną z tym, że Bóg jest tylko mężczyzną. Rozumiecie Państwo? Ale w tym momencie, kiedy w Ewangelii czytamy, że jest mężczyzną i kobietą, zauważacie, no tak, no przecież jakżeż może być inaczej? Jeśli tak stworzył człowieka, to jest taki. Co chcę Państwu powiedzieć? Chcę Państwu powiedzieć, ukazać, żeby umieć czytać Pismo Święte, bo w Piśmie Świętym są rzeczy oczywiste, wnioski są oczywiste. Na przykład wnioskiem oczywistym jest to, jak cielak stoi koło krowy, że jest to dziecko krowy. To jest wniosek oczywisty. Ale...
No tak oczywisty, że aż wydaje się absurdalne to, co...
Ale, no oczywiście. Ale jest sytuacja tego rodzaju, proszę zauważyć. Pamiętamy przecież w Księdze Salomona o takiej sytuacji, że cielak stał koło oślicy. No i oczywiście upierali się, że cielak jest dzieckiem oślicy, bo stało koło oślicy. Dopiero Salomon musiał rozsądzić, kogo to jest ciele. Więc... Tutaj jest sytuacja taka, że ludzie nie patrzyli na logikę, tylko na to, patrzyli na zysk swój. Jeśli stoi koło oślicy, no to jest ośle.
To jest jego.
Tak, rozumiecie Państwo. Więc tutaj jest, ludzie bardziej patrzą z powodu zysku, niż z powodu oczywistego aspektu. Logiki i oczywistego aspektu. W tym momencie, kiedy słyszą, że Bóg jest, że Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę na własnym wzór i podobieństwo, jest to oczywistym, że Bóg jest mężczyzną i kobietą. Natomiast, gdy spojrzymy wszędzie dookoła, wiemy, że jest tylko mężczyzną. Dlatego powstał taka myśl, że Bóg jest tylko mężczyzną, mimo że nie jest to prawda? Dlaczego z uporem, że tak mogę powiedzieć, maniaka, chyba tak mogę to określić, ludzie walczą o to, że Bóg jest tylko mężczyzną? Mimo że w Ewangelii pisze, jest napisane, że jest mężczyzną i niewiastą. Czyli następuje sytuacja tego rodzaju, że jest pewna, jakby pewna manipulacja. Może nie chodzi mi o nią manipulację, może powiem inaczej, chodzi tu o tą sytuację, że jeśli, o, może powiem z wersetu ewangelicznego. Jezus Chrystus mówi do uczniów w taki sposób, do ludzi właściwie mówi w ten sposób. Najemnicy są potrzebni, ponieważ mówią Słowo Boże. Więc słuchajcie tego, co mówią i róbcie to, co mówią. Ale nie róbcie tego, co robią.
Jeśli robią niezgodnie z Ewangelią.
Dlatego są, bo są najemnikami. Jeśli są najemnikami, najemnik...
Aha.
Najemnik.
Przepraszam.
Najemnik. Najemnik to ten, który nie walczy w interesie kraju. On walczy dla pieniędzy. Najemnik. Dlatego tutaj jest bardzo słowo bardzo zaakcentowane. Najemnicy są potrzebni, ponieważ mówią Słowo Boże, mimo że z nim nie żyją w zgodzie. Więc róbcie to, co mówią, bo mówią Słowo Boże, tylko że go nie stosują w swoim życiu. Więc nie róbcie tego, co robią, tylko róbcie to, co mówią. Więc głównym aspektem jest to, żebyśmy potrafili czytać Ewangelię. W Ewangelii jest bardzo dużo słów oczywistych, że dusza jest nieśmiertelna, że Bóg jest kobietą i mężczyzną, mimo że gdybyśmy porozmawiali z księdzem, to by powiedział w ten sposób nam: człowieku, czy ty nie jesteś wierzący? Przecież Bóg jest tylko mężczyzną. Wtedy otwieramy Pismo Święte na Księgę Genezis, rozdział 1, werset 27, gdzie jest napisane: i Bóg stworzył człowieka, na obraz Boży stworzył go, stworzył jako mężczyznę i niewiastę. I ksiądz oczywiście mówi tak, no jest tak, ale tutaj, no, to jest tutaj źle. Wiadomo, że nie jest źle.
No bo tyle razy przepisywali ich lepszy.
Nie. To nie chodzi o to, że
ale
jest
tak
źle.
Ludzie mówią.
Po prostu jest trudno im powiedzieć. Ale trudno im powiedzieć, dlaczego jest taka sytuacja. Że jest taki, jest taka jakby tendencja i widzenie, że Bóg jest tylko mężczyzną. Ja dlaczego o tym chcę, dlaczego o tym mówię tak już od jakichś 10 minut, czy może więcej, dlaczego o tym tak mówię? Dlatego, aby po prostu pewnie, żeby to nie było tylko informacją, która wylatuje, abyście Państwo się na tym zastanowili, żebyście poczuli to głębiej, zaczęli zastanawiać się, że tak naprawdę każdy ma obowiązek żyć zgodnie z Ewangelią, poznawać Pismo Święte, i w ten sposób przez rozumienie je zbliżać się do Boga. A jeśli go nie zna, to nie wie, czy ktoś, kto mówi mu o Ewangelii, mówi w ogóle prawdę. Rozumiecie Państwo, okazuje się, że występują sytuacje trochę dziwne. Na przykład czytamy Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 6, gdzie jest napisane w taki sposób: nie módlcie się jak ci bezbożnicy. Co to oznacza? Nie módlcie się jak ci bezbożnicy. W dzisiejszym świecie rozumiemy, że bezbożnik to ten, kto się w ogóle nie modli. To jest bezbożnik. Natomiast Jezus mówi: nie módlcie się jak ci bezbożnicy. Czyli mówi w ten sposób: modlą się, ale nie modlą się właściwie. Czyli nie módlcie się jak ci bezbożnicy, którzy w swoich modlitwach są wielosłowni i gadatliwi. Czyli proszą o nie wiadomo ile rzeczy Boga. Proszą o wszystkie rzeczy. O tamto, o tamto, o tamto. A przecież Bóg mówi w taki sposób: nie martwcie się o to, co będziecie jeść i o to, co będziecie pić. I o to, w co będziecie się ubierać. Ale wierzcie w Ojca, w Boga, wierzcie w Boga z całej siły, a On wam wszystko da, tylko wierzcie pierwej w Niego, bo On wie, że tego potrzebujecie. Czyli jeśli proszą ludzie o to, żeby dał im jeść, pić i żeby dał im w co się ubrać, to brak nie z wiary, że On im to da. Czyli są gadatliwi, wielosłowni. swoich modlitwach, bo jeżeli ufają Bogu, to wiedzą, że On im da jeść, da pić i da im też ubiór. Nie da im zginąć, tylko że niech wierzą. Jeśli nie wierzą, to im tego nie daje. A jeśli nie daje, to się ciągle modlą, żeby im dał. A Bóg mówi w ten sposób, jesteście gorliwi w swoich modlitwach, wielosłowni. Wierzcie, a wam to dam. Więc nie wołajcie, że chcecie, bo ja wiem, że potrzebujecie, ale jak wy zamykacie się i nie chcecie, żeby wam dał i mówicie, że wam nie daje, no to to nie moja jest wina, że nie otrzymujecie, ponieważ sami nie chcecie. Rozumiecie państwo? Czyli przez wiarę nie chcecie być w jedności ze mną. I mówi w Ewangelii Świętego Mateusza, nie bądźcie wielosłowni jak ci bezbożnicy w swoich modlitwach, ale niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Bo co więcej, to od diabła. Pamiętacie państwo ten werset? Bo co więcej, to od diabła. Czyli nie starajcie się, nie dążcie do krasomóstwa, czyli do mówienia, żeby tylko mówić. Po prostu, jeśli pytają, mówcie tak. Mówcie nie. Nie starajcie się po prostu tylko mówić dla samego mówienia. Niech wasze słowa mają sens. I dalej mówi w taki sposób. A wasza modlitwa niech będzie... I tutaj właśnie mówi, jak powinna wyglądać modlitwa. Żeby nie być gadatliwym. Niech wasza modlitwa będzie Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I tutaj właśnie święty Mateusz mówi i nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie i zbaw nas ode złego. Czyli święty Mateusz mówi i święty Jan także i nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. I mówi tutaj właściwie, dlatego, że Bóg nie jest tym, który jest kusicielem, podkłada nogę człowiekowi, aby człowiek się przewracał, czyli normalnie, czyli w Piśmie Świętym, nie w Piśmie, który nam szyje, jest
nie
bójcie nas na pokuszenie. To tak jakbyśmy po prostu, Bóg po prostu, musimy się przed Nim po prostu skrywać, bo On nas może puścić. Ale jest powiedziane i nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Zastanowić się należałoby, dlaczego w czasie mszy jest inny, że tak mogę powiedzieć, inne są słowa. Inne są słowa w modlitwie pańskiej, a przecież powiedziane jest, proszę zauważyć, gdy będziecie słuchać mszy świętej, to usłyszycie taką sytuację. I zmówmy modlitwę, którą nauczył nas Jezus Chrystus. I nagle mówimy modlitwę, której nie nauczył nas Jezus Chrystus. Bo przecież nie powiedział i nie bój nas na pokuszenie, ale nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Tak zastanowiłem się i rzeczywiście zostało to zmienione mniej więcej w V wieku. Wtedy, kiedy zaczęły się pewnego rodzaju walki w Kościele i zaczęły się pojawiać tak zwane odstępstwa. Zaczęły się pojawiać różne wiary. Była jedna wiara na początku, a później powstali protestanci, powstali ewangeliści, powstali protestanci.
Jehowi
to później, w XVIII wieku. To XVIII wiek. Powstali słucham?
Zielonoświątkowcy.
To nie, to oni chyba później powstali, ale powstali jak to się nazywa? Wyleciał mi z głowy. No, ale to nie ma to znaczenia. Wyleciał mi z głowy, jest to okres czasu przed Bożym Narodzeniem. Taki okres czasu w Kościele, zleciał mi to z głowy. Słucham? Nie, mówię okres czasu. Adwentyści, to jest Adwent. Adwent to znaczy oczekiwanie. Więc to oczekiwanie, powstali Adwentyści. Oczywiście. Adwentyści, dlaczego? Dlatego Adwentyści, bo Adwentyści to są ci, którzy oczekują drugiego przyjścia. Dlatego to są Adwentyści i czytają Pismo Święte głównie z naciskiem, aby znaleźć tam moment przyjścia Chrystusa. Więc tutaj też jest problem troszeczkę, bo tak naprawdę głównie skupiają się na szukaniu, a nie skupiają się na tym, aby być gotowymi. Więc człowiek musi skupiać się na tym, aby być gotowym, czyli musi przestrzegać praw. I tutaj, mówiąc tutaj o tych sprawach, o których rozmawiamy, staram się ukazać, że każdy człowiek musi poznawać Pismo, aby móc tak naprawdę żyć w zgodzie z Nim, bo jeśli Go nie zna, to nie żyje w zgodzie z Nim, bo tak naprawdę okazuje się, że w tym momencie, kiedy to słuchamy o tym, o czym słuchamy, to jesteśmy zadziwieni i pytamy się, czy to naprawdę jest zgodne z Bogiem, że Bóg jest mężczyzną i kobietą i że modlitwa Ojcze Nasz ma jakiś błąd tam w sobie, czy to jest zgodne, ale gdy bierzecie Ewangelię, czytacie, no jest tak. Bierzecie Stary Testament, będzie, jest tak. I pytacie się, no to rzeczywiście jest tak. Dlaczego ci, którzy tak naprawdę kierują nami, mówią, że tak nie jest? Jaki mają w tym cel? Dlaczego? Czy to jest nieważne? Czy to jest nieważne, że Bóg jest mężczyzną i kobietą, czy nie mężczyzną i niewiastą? Dlaczego tak mówię? Dlatego, że czyli żeński i męski, o tak mogę powiedzieć, czyli całość, a nie tylko mężczyzną i tak dalej, i tak dalej. Jest to wszystko ważne, bo jest napisane w Ewangelii świętego Jana, jeśli chociażby jeden, czy Mateusza może, może Jana, jest napisane, chociażby jeden przecinek, jedna kreska zniknie, nie przeminie, tak mówi Jezus Chrystus, nie przeminie jedna kreska z zakonu, dopóty się on nie wypełni. I żadne słowo, żadna kreska, żaden kropka, żaden przecinek nie przeminie, zanim się on całkowicie nie wypełni, więc nikt nie może ująć ani dodać. Musi dokładnie żyć w taki sposób, jak jest napisane, bo jeżeli będzie żył zgodnie, co jest napisane, to ominie go miejsce radości i zbawienia, bo nie będzie potrafił do niego trafić. Bo nie będzie żył zgodnie ze wskazówkami. Rozumiecie Państwo? Więc tutaj przedstawiam taką sytuację, przedstawiam sytuację, aby każdy człowiek zaczął sam coraz głębiej poznawać Ewangelię. A co ciekawą sytuacją jest to, że dzisiaj jest to super sytuacja. Bo dzisiaj każdy człowiek, proszę Państwa, który w Polsce i właściwie na świecie, powinien mieć w domu chociażby jedno Pismo Święte. W domu. Czy może dwa. A może i trzy. A 200 lat temu były za to kary, że się je miały.
50 lat temu nie było.
Tak, ale no nie sięgajmy tak blisko. Sięgajmy trochę dalej. 200 lat nie można było go bić. 300 lat były kary za to, że się je miało. 500 lat tak na stosach za to, że się miało Pismo Święte.
Taki czas był, że w ogóle komunie nie zadano.
Możliwe, to Francja na pewno, bo w Francji była taka sytuacja, że z tego co, że Francja, o czym Jan Paweł II mówi, dlaczego, może nie dlaczego, mówi Francja, co zrobiłaś ze swoim chrztem? A wiadomo, że Francja w mniej więcej w XVII wieku wyrzekła się Chrystusa. I to jest bardzo niedobre, i to dekretem państwowym. I sytuacja jest tego rodzaju, że kiedy się wyrzekli tego Chrystusa, coś co nastąpiło. Nastąpiła sytuacja, że powstała okropna anarchia. Bogaty nie miał w ogóle żadnych hamulców, żeby tłuc i wykorzystać do samego końca biednego. Biedny nie miał żadnych hamulców, aby nienawidzić bogatego. Żona nie miała żadnych hamulców, żeby tłuc męża. Mąż nie miał żadnych hamulców, aby tłuc żonę. Ludzie nie mieli w ogóle żadnych hamulców, aby nie żyć w rozpuście, więc żyli w maksymalnej rozpuście, bo nie mieli w ogóle żadnych przykazań. I co się stało? Stała się sytuacja, że biedni, którzy byli dręczeni przez bogatych, bo mieli więcej środków do dręczenia, że tak mogę powiedzieć, nie widzieli w tym żadnego problemu, a biedni widzieli, że to oni są problemem, więc się zrzeszyli i powstała rewolucja. Rewolucja francuska i wycięli wszystkich, całą szlachtę. Króla na początku, a później wszystkich wycięli. Doprowadziło do tego brak praw duchowych w nich. I praw 10 przykazań. Gdy powstał nowy król, po tej rewolucji, zaczął dekrety pisać, aby ten motłoch jakoś ustabilizować. Ale żaden dekret nie dawał rady. Więc mówi, no nie da rady, muszę ponownie wprowadzić wiarę chrześcijańską. Wprowadził wiarę chrześcijańską i zaczęło się naprawdę. Bo ludzie mieli nakaz przestrzegania 10 przykazań i gdy je zaczęli przestrzegać, zaczęli widzieć swoje błędy. że nie można myślić się na drugim, nie można zabijać, kraść, cudzołożyć, mówić fałszywego świadectwa, nie można mieć 10 bogów, dzień święty święcić. Rozumiecie Państwo? Czcili ojca i matkę. I zaczęli widzieć, że mają problem. I zaczęli, i w tym momencie zaczęło się ponownie, zaczęła anarchia ustępować. Zaczęli ludzie sami panować nad swoim stanem i wtedy można było powiedzieć, król mu powiedzieć, zróbcie to, zrobimy, bo jesteśmy Tobie posłuszni, ponieważ Bóg każe być posłuszny Tobie. Ale jeśli będziesz przeciwko naszemu Bogu, to nie będziemy się zgadzać z Tobą, ponieważ mamy prawo do tego, żeby mieć Boga w swoje. Rozumiecie Państwo?
Tak, to nawet jak człowiek nie chodzi do kościoła, mówi, że nie wierzy w Boga, to on cały czas ma w sobie te przykazania i cały czas czuje, że kurczę, no to zgrzeszyłem, tam poszedłem gdzieś, ale to nie tak.
No właśnie.
Ach, to jest.
Tak, tu jest sytuacja tego rodzaju, że jednak
każdy ma ten... ma w sobie i to żyje.
Oczywiście.
To cały czas pulsuje.
Bo ponieważ został wprowadzony, to przecież Polska przyjęła przez 1966 roku i jednak z pokolenia na pokolenie ten kręgosłup wiary istnieje i on jest tą siłą wewnętrznej jednak równowagi samokontroli człowieka. Tylko ta samokontrola jest jeszcze za mało. Bo jak to jest powiedziane, przestrzeganie 10 przekazań jest bardzo ważne, istotne i prowadzi do poznania Chrystusa. Ale to poznanie Chrystusa i przyjęcie go dopiero jest zadań. A nie samo przestrzeganie przekazań. Przestrzeganie przekazań powoduje to, że zaczynamy być człowiekiem, który jest zdolny poznania wyższego. I dlatego, gdy są sytuacje tego rodzaju, że ludzie nie przestrzegają, proszę zauważyć, to się tak zdarza i to dosyć często, nie przestrzegają 10 przekazań, a pytają się, dlaczego Chrystus do nich nie chce przyjść. Dlaczego on w ich życiu nie chce istnieć. Cudzołożą, mówią fałszywe świadectwo, kradną, nie czczą ojca i matki, Boga raz jakiś mówią, może jest, a on jest, naprawdę jest, nie wierzą w Boga i pytają się, dlaczego Chrystus nie chce ich spełniać ich życzeń. Kiedyś przyszedł do mnie taki człowiek i mówię do niego, żeby pyta się, dlaczego on jest tak strasznie udręczony, jest tak umęczony, ciągle się modli, ale prosi Boga, a ja mówię, proszę Pana, no dobrze, ale czy Pan przestrzega przykazań? A on mówi w ten sposób, proszę Pana, wie Pan, a jak żona jest, no, wyrzuca mnie z łóżka, to ja sobie muszę iść gdzieś. Sobie idę gdzieś, raz w tygodniu muszę pójść. No i wtedy funkcjonuje jakoś normalnie. A ja mówię, proszę zauważyć, cudzołoży Pan, kłamie i tak dalej. Czy tak można mu powiedzieć, że Pan niewiele tych przykazań zachował w sobie, a mimo wszystko pyta się Pan, dlaczego Chrystus w Pana życiu nie istnieje. Dlaczego nie spełnia Pana życzeń. Życzeń, można powiedzieć, czy próśb. I on się wtedy zastanowił, że ma ten problem, ale ciężko mu było odejść od tych, od nieprzestrzegania przykazań, bo demon go dręczył. Natomiast był u mnie pewien człowiek ostatnio, który uświadomił sobie tą sytuację, że nie dzieje mu się dobrze w życiu, bo on po prostu przekonanie przestrzega. Odmienił się całkowicie, poszedł do spowiedzi, poszedł do komunii, odmienił swoje życie całkowicie i mówi, proszę Pana, jestem innym człowiekiem, czuję się całkowicie innym, w tej chwili czuję sens życia. Zmieniło się we mnie wszystko właściwie. W tej chwili widzę całkowicie inaczej moje życie, moje życie ma sens. Przedtem po prostu nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Rozumiecie Państwo? Czyli kroczył, rozpoznał w sobie błąd. Bo o wiele łatwiej jest błąd poznać u drugiego człowieka. O wiele łatwiej. Ponieważ nie kosztuje to zbyt wiele. Ale rozumiecie Państwo? A on rozpoznał błąd w sobie i gdy uświadomił sobie tą sytuację, odrzucił to wszystko i się zmienił. Naprawdę zmiana jest u niego tak ogromna, że jest to człowiek jaśniejący światłem, który w tej chwili coraz mocniej zaczyna poznawać w sobie to nowe istnienie, czyli współistnienie z żoną, z rodziną, z współpracownikami, z ludźmi. Dostrzega inną przestrzeń w tych ludziach. Ale proszę zauważyć, mimo że był bieżący, bo mówił, gdy przychodził, proszę Pana, jestem bardzo wierzący. Jestem bardzo wierzący. Jestem niezmiernie mocno wierzący, tak do mnie mówi, a po jakichś kilku tygodniach, czy miesiącu, czy dwóch miesiącach stał się wierzący. Czyli ludzie mówią, jestem wierzącym, ponieważ tak myślę. Ponieważ tak myślę. Czyny nie świadczą o tym, że takim jest. Ale gdy czyny świadczą, to już on nie myśli, tylko czyny świadczą o tym. Więc chcę powiedzieć o tym, że każdy człowiek, który zaczyna zagłębiać się w poznanie samego siebie, inaczej tego zrobić nie może, jak tylko przez moc Ducha Świętego. Jak to jest powiedziane, to głębokość człowieka i głębokość Boga poznaje Duch Święty. Duch Święty poznaje głębokość człowieka i głębokość Boga. Inaczej to się stać nie może, ponieważ nie ma nikt inny możliwości spojrzenia. Oczywiście są różne dyscypliny. Są różnego rodzaju ezoteryczne techniki, które chcą spoglądać do wnętrza, ale one nie mają takiej możliwości, ponieważ to jest tylko pewnego rodzaju ułuda, że jest pewna możliwość. To jest pewnego rodzaju dawanie człowiekowi pewnej niby siły, której tak w ogóle nie ma. Bo traci jeszcze to, co ma. Traci jeszcze to, co ma. Natomiast Bóg pociąga człowieka różnymi drogami. Na początku w jakiś sposób kieruje go tam, a później to na samym końcu ukazuje mu, może nie, w jakimś czasie ukazuje mu drogę duchową i on jej nie odrzuca, ale mówi tak, to jest następny etap. Tak, przyjmuję ją chętnie, tak, przyjmuję ją radośnie, tak, chcę, żeby ona we mnie istniała. No i u mnie to się stało w taki sposób, że ja po prostu, jak już mówię, zajmuję się uzdrowieniem duchowym, czyli rozwojem duchowym od 20 lat. Nie od 20 lat, od 89 roku. Od 20 lat. I w owym czasie zacząłem zauważać podobieństwo do Ewangelii. Że to, co się w człowieku dzieje, jest związane z Ewangelią. Zacząłem odnajdywać tam swoje wewnętrzne przemiany. Byłem zdziwiony, dlaczego tak jest. Później zauważyłem, że w niej jest zapisana cała przemiana wszelkiego człowieka. I gdy będziemy żyli z nią zgodnie i poznawać ją przez moc Ducha Bożego, to będziemy zgodnie z tą zmianą żyli, a Chrystus jest tym, który tą zmianę dokonuje. I w tym momencie zauważamy tę sytuację. To jest niezmiernie ciekawa sytuacja. Naprawdę niezmiernie. Ja kiedyś, jak byłem małym dzieckiem, miałem chyba 5 lat może trochę więcej, 5 lat może, wiedziałem, że w Kościele jest Bóg. Wiedziałem to ponad wszelką wątpliwość. Ponieważ rodzice mi mówili, że w Kościele jest Bóg, więc szedłem do Kościoła. Gdy chodziłem, widziałem światło ogromne. Wszędzie było światło. W Kościele chodziłem i sobie stałem i wiedziałem, po prostu miałem takie przekonanie jako dziecko, gdy stoję i ksiądz stoi przed ołtarzem i on tam mówi. Później on znikał, bo on wchodził na ambonę. Znikał, a głos dalej płynął. Wiedziałem, że to Bóg mówi. Wiedziałem, że on był słyszeć głos Boga. Dla mnie to było normalne, że Bóg mówi w tej chwili, bo ludzie przychodzą słuchać Boga i więc słuchają Go tutaj. Dla mnie nie było to zdziwienie, że oni słuchają Boga, bo słyszy, głos płynie, księdza nie ma, Bóg mówi. Bardzo dobrze i byłem z tego zadowolony. Stoję sobie pod ambonem pewnego razu i mówi tak. Tato, mówiłeś, że Bóg jest niewidzialny. To jak odtąd kartko rusza? No i tata mówi, że to ksiądz mówi. Ja mówię, to ci wszyscy ludzie nie wierzą. Ci ludzie są jakby niewierzący. Przychodzą tutaj i nie wiedzą, co robią dokładnie. I od tamtego czasu takie zastanawianie się pojawiło się. I później, gdy już byłem dorosłym człowiekiem, właściwie mając 29 lat, bo 20 lat już się zajmuję, 20 lat właściwie mam teraz 48. 20 lat
zajmuje. To jest taka zabawa. Zawsze jest tak. To ile ma lat? To jest w końcu mówi i nie ma spokój.
Tak. I zajmuję się właśnie i w owym czasie, kiedy już byłem tym, można powiedzieć, dorosłym człowiekiem, można było powiedzieć, zacząłem poszukiwać już wewnętrznie i zauważyłem, że to jest, przychodzi mi to z ogromną prostotą, z ogromnym spokojem, z ogromną radością, ale może nie prostotą, tylko byłem zdziwiony, kiedy prosiłem o spokój i skupiłem się, to skupienie moje było bardzo proste i głębokie. Kiedy skierowałem swoją świadomość w tamtym kierunku, to ona się kierowała i była bardzo umocniona. Zastanowiłem się, że to ma swoje bardzo dużą siłę i zgruntowanie. Tak, to była taka ciekawa sytuacja. To znaczy, może nie przychodziło mi to prosto, ponieważ myślę, że to jest z mojego punktu, bo ja po prostu musiałem być jednak zahartowany w tym życiu. Bo miałem różne tam sytuacje i perypetie w swoim życiu, to musiałem być mocno zahartowany i dlatego to, co się działo później, to nie było problemem. Jeśli ktoś śpi na w piernatach, i później musi wejść i położyć się pod zwykłą kołdrę, to po prostu ona był pija i trzeszczy. Rozumiecie Państwo? Ale po prostu jakoś sytuacja taka była, że po prostu zauważyłem, że Bóg jest, mnie nie ocenia. Bóg jest radosny i oddany, więc te pędy do Niego. Te pędy, bo ona mnie nie ocenia, tylko przyjmuje mnie z radością i tak dalej. I zauważyłem, że on jest, i mówię, ludzie, on przyjmuje nas z radością, musimy iść do Niego, bo on nas wybawia. Rozumiecie Państwo? Ale po prostu swoje jakieś tam wewnętrzne przemiany, dlatego że po prostu ja jako dziecko pamiętam dzisiaj z dorosłego życia, gdy jestem dzisiaj dorosłym człowiekiem, to dzisiaj mogę powiedzieć, co się działo ze mną w dzieciństwie, a jak byłem mały, to ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Dzisiaj w dzieciństwie, dzisiaj w dorosłym życiu mogę powiedzieć, że w dzieciństwie miałem pewnego rodzaju takie stany duchowe, które były już oznaką owego duchowego czasu. Czyli odczuwałem świat całkowicie inaczej niż na przykład nie rozumiałem, proszę zauważyć, nie rozumiałem pewnego uczucia w sobie. To było bardzo dziwne, ponieważ były takie sytuacje w szkole bardzo złego zachowania dzieci. Bardzo złego zachowania, wręcz bardzo złego. Czy rówieśników. Ja odczuwałem jakiś dziwny stan sobie, nie mogę tego stanu pojąć, co to jest za stan, taki dziwny, niespotykany. Dzisiaj jako dorosły człowiek, przypominając sobie ten stan, a jednocześnie mając jakby wewnętrzne doświadczenie duchowe, rozumiem, że to był wstyd dla nich przed Bogiem. Ale ja nie rozumiałem tego stanu, bo to duchowa moja istota wstydziła się za ich postępowanie. Że oni tak w ogóle postępują, że oni są takimi ludźmi. Że tak czynią. Ja czułem jakiś stan dziwny, którego nie mogłem pojąć, bo nie rozumiałem, ale dzisiaj, znając w duchowym aspekcie, co to jest ten stan, rozumiem, że w moim czasie to był u tego małego dziecka, tego 10-letniego chłopaka, czy może starszego, może młodszego, że to był wstyd duchowy, wstyd przed Bogiem za nich, że oni tak postępują. Że to się działo w człowieku, działo się i to już wtedy było dojrzałe. Ja w ogóle czasie tego nie rozumiałem. Dzisiaj dopiero rozumiem te wszystkie wydarzenia. I wiele innych takich sytuacji, ale to już jest inna historia. I dlatego każdy człowiek, który poznaje Ewangelię, poznaje Ewangelię, dobrą nowinę o wewnętrznej swojej przemianie, o wewnętrznym swojej naturze, bo to chodzi o naturę człowieka. Ponieważ człowiek jest, jak już mówiliśmy na początku, człowiek jest stworzony przez Boga na wzór i podobieństwo Boże. A jeśli jest stworzony na wzór i podobieństwo Boże, to także ma przymioty Boże. Został stworzony z przymiotem Trójcy Świętej. Tylko że zgrzeszył i stracił ten stan. Utracił. Został stworzony z przymiotem Trójcy Świętej, a jednocześnie z mocą stworzenia. Ponieważ Bóg mówi w taki sposób, idźcie, zaraz w tym wersecie, gdy stworzył człowieka, zaraz mówi w tym samym wersecie, idźcie, rozradzajcie się i rozmnażajcie. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi. Tu jest napisane o tym, że Bóg już wtedy dał człowiekowi ziemię w panowanie, ale człowiek o tym nie pamięta. Pamięta natomiast następny werset w drugim stworzeniu świata, gdzie jest napisane i Bóg wydalił człowieka na ziemię i człowiek tylko pamięta to drugie, że na ziemi jest pod grzechu. Ale nie jest to do końca prawda, ponieważ już zaraz po stworzeniu dał Bóg człowiekowi ziemię w posiadanie, aby rozradzał i rozmnażał. Co to oznacza? Oczywiście ludzie mówią tak, no oczywiście, że wiem, co to oznacza, żeby zakładał rodziny. Nie jest to do końca prawda. Nie jest to do końca prawda. Dlaczego? Bo gdy spojrzymy na ten stan w aspekcie takim, jak rozmawialiśmy na początku, że Bóg jest mężczyzną i kobietą, dlatego że rozumiemy to, ponieważ jest to ujawnione niezmiernie mocno, przez że Bóg stworzył człowieka na własny wzór i podobieństwo, więc przez ujawnienie w kobiecie swojej tożsamości ujawnia, kim jest. Więc rozumiemy, że Bóg nie stworzył człowieka w akcie prokreacji. Nie stworzył człowieka w akcie prokreacji. Stworzył go, niech się stanie. Stworzył świat, mówiąc, niech się stanie, niech powstaną morza, niech powstaną drzewa, niech powstanie roślinność, niech powstaną zwierzęta, niech powstanie człowiek. I z tchnienia swojego stworzył człowieka. Więc z tchnienia powstał człowiek, czyli Bóg stworzył człowieka przez słowo. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem stało się słowo. Pamiętamy Ewangelię Świętego Jana, rozdział 1, werset 1. Więc ze słowa powstał człowiek. Więc człowiek, który pierwszy człowiek, który ma dopiero, powiedzmy, 2 minuty istnienia, tak abstrahuję, tak żeby to dla pojęcia człowieka, 2 minuty istnienia, ma już 20 lat, bo został stworzony z wiekiem 20-letniego człowieka. No, właściwie nie został stworzony 20-letniego, ponieważ został stworzony dorosłym, jako gdybyśmy spojrzeli, byśmy powiedzieli, że ma 20 lat, ale czas dla niego upływał od stworzenia, gdyby już dorosły, ponieważ wiemy o tym, że gdy Bóg stworzył człowieka, zaraz dał mu w opiekę sad, raj. Wiadomo, że oseski się nie potrafią rajem, ogrodem zajmować. Dał im od razu, Adamowi dał wschodnią część raju, a Ewie dał zachodnią część raju. I ogrodem rajskim się zajmowali. I jest napisane, gdy Ewa miała 8 lat, wtedy diabeł ją zaczął kusić. Jest to napisane w apokryfach Starego Testamentu. Ale tu chcę powiedzieć o tym, że mając świadomość tego, że Bóg stworzył człowieka nie w akcie prokreacji, tylko w akcie stworzenia, powiedział, idźcie, rozradzajcie, rozmnażajcie się, więc gdy człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo Boże, więc rozradzanie się i rozmnażanie jest dokładnie takie samo, jak to Bóg czyni. Bo innego nie zna, a dostaje od ojca swojego takie, jak ojciec ma. Rozumiecie Państwo? Stworzył go na wzór i podobieństwo, czyli człowiek jako, jako duchowa istota, jako stworzenie, jako duch. Dlaczego mówię jako duch? Dlatego, że pamiętajcie Państwo Ewangelia Świętego Jana, rozdział 4, werset 23, mówi w taki sposób. Prawdziwi wyznawcy Boga wyznają w duchu i prawdzie, bo Bóg jest duchem i duchem należy go poszukiwać. Więc Bóg jest duchem, nie jest cielesną istotą. Stworzył człowieka jako ducha, doskonałego i czystego, na samym początku i powiedział do niego, idźcie, rozradzajcie się, rozmnażajcie, czyli weźcie sobie ziemię w posiadanie, czyli można było powiedzieć, tak nawet trzeba powiedzieć, że posłał ich, aby na tej ziemi czynili to, co on uczynił, czyli stworzenie do Boga wznosili, czyli tworzyli doskonałość. Stworzyli doskonałość, tak jak Bóg stworzył doskonałość, bo jak stworzył świat, spojrzał na niego, powiedział, że jest dobry. I cokolwiek nie stworzył, cokolwiek stworzył, powiedział, i było to dobre.
I to było tworzenie, a nie rozmnażanie się fizyczne, bo gdyby było inaczej, to w raju Adam i Ewa mieliby dzieci, a oni ich nie mieli, tak. Tylko dopiero jakby zaszli na
ziemi. Oczywiście.
Zupełnie inne
życie
i inne tworzenie.
I dlatego dzisiejsze poszukiwanie Ewangelii jest dążenie do tego samego człowieka rajskiego, który został stworzony przez Boga na wzór i podobieństwo Boga. Czyli nasze życie ewangeliczne ma doprowadzić do jedności, do odnowienia siebie samego, czyli dokładnie takiego, jak Bóg nas stworzył na samym początku. Czyli do Chrystusowego stanu. Dlaczego do Chrystusowego? Dlatego, że Chrystus zniósł grzech Adamowy i otworzył drogę do rajskiego stanu, ale tylko droga jest przez Niego, bo to On ją otworzył. I gdy przyjmujemy Chrystusa, przez Niego jest droga i przez Niego wstępujemy do rajskiego życia, tylko czyli przez Niego przyjmujemy życie wieczne. Czyli Ewangelia jest drogą do odnowienia się człowieka, takiego, jakiego Bóg stworzył na początku świata, które mu dał możliwość rozrabiania i rozmnażania. Rozumiecie Państwo? I zastanawiamy się nad jedną sytuacją. Jezus Chrystus chodził po ziemi, nauczał 3,5 roku. Oczywiście żył 33 lata, wiemy. Nauczał 3,5 roku. Przez 3,5 roku uczniów miał jakich? Różnych. Upartych, mniej upartych, celników, takich niewierzących, na przykład niewierzących, czyli podważających cały czas, myślących w inny sposób, czyli bardzo ziemsko myślących, na przykład Tomasz, święty Tomasz, bardzo ziemsko myślący, czyli miał różne jakby charaktery dzisiejszego świata. Można powiedzieć, że tych 12 uczniów odzwierciedlało wszystkie charaktery, które istnieją na ziemi. Czyli wziął sobie te 12 charakterów, które istnieją na ziemi i ukazał, że każdy charakter, który istnieje na ziemi, jest zdolny do wiary. Jest zdolny do przemiany. Czyli przez 3 lata odmienił wszystkich 12 uczniów oprócz jednego. Ponieważ Judasz Iskariota się wyparł jego, zdradził go. Czyli tak, zdradził go. Na to miejsce przyszedł jeden chyba z apostołów, Andrzej, który został później... Słucham?
Maciej.
Został później wybrany. I jaka sytuacja następuje? I Jezus Chrystus uczył ich przez 3,5 roku, co wystarczyło, 3,5 roku wystarczyło, aby z ludzi, którzy nie mieli pojęcia, byli rybakami, celnikami, oraczami. Słucham?
Złotnikiem.
To był...
Zelota.
To był?
Zelota.
Aha, możliwe. Ja nie pamiętam. Ale no, złotnikiem, jak tu Pan mówi, chodzi o to, że w nich obudził ducha żywego, a i obudził w nich wiarę. Co przez 3 lata, 3,5 roku wystarczyło, aby oni się odmienili i stali się ludźmi, na których Chrystus zbudował Kościół chrześcijański. Rozumiecie Państwo? Ale o co tutaj chodzi? Co chcę Państwu powiedzieć? Dzisiejszy Kościół jest zbudowany na tej podwalinie. To czyż, jeśli te same prawa przestrzegają co do joty, to czy nie powinno być przez tyle lat po 12 o wiele, wiele więcej? Może nie po 12, ale jeszcze więcej. Czyli nie powinno być o wiele więcej świętych, nie o wiele więcej ludzi umocnionych w wierze i duchowo sprawnych, niż jest. Rozumiecie Państwo, o czym chcę powiedzieć? Więc o co chodzi? Chodzi o to, że my jesteśmy bardzo potrzebni Kościołowi. My jesteśmy bardzo Jemu potrzebni. Najpierw z Niego wyszliśmy, aby do Niego wrócić, żeby Go unieść. Unieść? Słucham?
I tak się dzieje.
Dlaczego mówię tak zrobić? Tak, ponieważ musi zacząć pulsować prawdziwe pulsowanie świadomości sensu Chrystusowego. Nie tylko przestrzeganie, że tak mogę powiedzieć, jakby to określić, żeby to tak przedstawić właściwie, nie tylko przestrzeganie, no powiem może w taki sposób. Czasami rozmawia się z różnymi ludźmi, którzy są ortodoksami, ortodoksyjnymi wierzącymi i mówię jakiś werset ewangeliczny, czy list świętego Tomasza, który wydaje się kontrowersyjny, co dla ortodoksa. Kontrowersyjny, chociaż on jest prawdziwy i na nim jest zbudowana wiara prawdziwa chrześcijańska. On mówi tak, nie, tamtego w ogóle tam nie ma. To nie jest tak napisane. Pokazuje ten werset, czyta. No jest tak napisane, ale to trzeba rozumieć całkowicie inaczej. Pójdę do księdza i to wytłumaczę.
Chcesz który też nic nie wytłumaczył.
Ale gdyby to tłumaczenie było właściwe, to dzisiaj by było, to każdy po 3,5 roku byłby już odnaleziony. Bo Chrystus dał możliwość przez Ducha Świętego tego czynienia. Rozumiecie Państwo, o czym mówię? Chcę powiedzieć, więc nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli tak, on jest bardzo B i idziemy sobie. Bo nie jest B. Tylko jest zagubiony. A czyż nie potrzeba pomocy zagubionemu? Rozumiecie Państwo? To zagubiony potrzebuje pomocy. Przecież Jezus Chrystus przyszedł dla grzeszników. Mówi, nie przyszedłem dla wierzących, przyszedłem dla grzeszników. Wierzący nie potrzebują cudów. Cudów potrzebują niewierzący, bo oni muszą się nawrócić. Nie potrzebuje lekarza zdrowia, ale potrzebuje lekarza chory. Bardzo często się zdarza dzisiaj taka sytuacja, dzisiejszy Kościół przedstawia taką sytuację, że niewierzący muszą opuścić ten Kościół, bo Kościół jest dla wierzących. Ale przecież Kościół powstał dla niewierzących. Aby wierzących nawracać, a nie zamykać się w przestrzeni zamkniętej i niewierzących nie chcieć. Tym bardziej powinien wychodzić do niewierzących, aby ich nawracać i żeby ich ujawniać, żeby z pomocą iść na przykład ludziom, którzy stracili równowagę duchową, którzy są rozwodnikami, nie mogą, rozumiecie Państwo, żeby oni mogli odnaleźć ponownie Chrystusa, a nie rzucać ich w sąd na pożarcie. Rozumiecie Państwo, Chrystus przyszedł głównie do zabłąkanych owiec, co za złe mieli mu, proszę Państwa, faryzeusze. Mówiąc, dlaczego nie przyszedłeś do nas, to my jesteśmy warci, żebyś do nas przyszedł, a nie oni. Oni są grzesznikami. A Jezus Chrystus mówi tak. Oni bardziej potrzebują prawdy, ponieważ wy ją znacie i nie idziecie i inne nie dajecie. Mówi w ten sposób. Sami, czyli macie klucze do królestwa, sami nie wchodzicie, innym nie pozwalacie. Gdy znajdziecie swojego wyznawcę, nie, schodzicie świat, aby znaleźć swojego wyznawcę. Jeśli znajdziecie swojego wyznawcę, czynicie go dwakroć bardziej godnym wieku, niż sami jesteście. Tak mówi do faryzeuszy. Czyli ukazuje im tą sytuację, że tak naprawdę w głowie im tylko władza. Mówi, czytaliście księgi. Jest tam o mnie. Mojżesz mnie znał. Mówił o mnie. Oni mówią tak, ale my znamy Mojżesza dobrze. A Jezus Chrystus mówi tak, jakbyście znali Mojżesza, to byście im nie znali. Bo Mojżesz mnie znał i Ojca znał. A gdybyście znali Ojca, to byście znali i mnie, bo jestem Synem Jego. A wy na mnie patrzycie i mnie nie widzicie. Rozumiecie Państwo? Więc tutaj przedstawiam taką prostą sytuację, ale nie chodzi o to, żebyście Państwo budzili w sobie pychę, zazdrość, ale potrzebę ratowania. Potrzebę ratowania, potrzebę tak naprawdę budzenia w sobie całej siły życia duchowego, bo to życie duchowe w Was, ono Was ratuje i ratuje Wasze rodziny. Ratuje wszystkich, także wszystkich innych, ponieważ mimo wszystko, że święci byli prześladowani przez wieki. Powiem Państwu bardzo prostą rzecz. Dlaczego byli święci prześladowani? Powiem tu jedną taką prostą rzecz. Gdy Jezus Chrystus chodził po ziemi i głosił nauki o Królestwie Bożym, co mówili Rzymianie o Jezusie Chrystusie? Jest to dobry człowiek. Zaprowadza porządek. My nie mamy kłopotu z tymi chrześcijanami. Nie buntują się, nie chcą rewolucji, tylko służą ze spokojem. Kto ich nienawidzi? Wierzący. To Żydzi nienawidzili chrześcijan i nienawidzili Jezusa. Rzymianom to pasowało. Nie przeszkadzało, ponieważ Chrystus wprowadzał w tych ludziach ciszę, spokój, łagodność, a jednocześnie to służcie swojemu Cezarowi, a i Bogu. Więc Cezar był zadowolony z tego, że ma takich ludzi, którzy prowadzą spokój, są spokojni, zrównoważeni, cisi, oddani. Cezar nie miał nic przeciwko Chrystusowi, nawet był zadowolony z tego, że taka cisza się w państwie dzieje. Natomiast Chrystusa, Jezusa Chrystusa ukrzyżowali przecież Rzymianie, jak to Żydzi, rękami bezbożnych, jak to jest napisane. Rękami, czyli inaczej można było określić, że to uczynili Żydzi. Bo to uczynili Żydzi, czyli ówcześni, że tak mogę powiedzieć, w ówczesnych czasach właśnie ta kasta religijna. Ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że gdy święty jest w późniejszych czasach, to święty nie przeszkadza ludziom, którzy nie są wierzącymi. Bo święty jest człowiekiem dobrym, uczynnym, radosnym, żyjącym w Bogu, czyniącym wszystko dobrze, radośnie, nie przeszkadzającym, zawsze uczynnym. Czym może przeszkadzać? To wierzący ich prześladowali i ukamienowali, ponieważ to wierzący to robili, nie niewierzący. Niewierzący nie przeszkadzał święty. Święty był super człowiekiem. Był człowiekiem doskonałym. Nie wymawiał im tego, kim są, tylko starał się odnaleźć w nich Boga, nawet gdy oni sami sobie go nie widzieli. Więc to nie niewierzący kamienowali i palili na strzeżach świętych, to święci byli paleni i kamienowani przez wierzących, którzy uważali, że oni są wywrotowcami. I mimo to, że byli paleni na strzeżach, kamienowani, to w późniejszych wiekach Kościół budował na nich swoją siłę, mówiąc, oni z nas wyszli. Czyż nie jest tak? Oni z nas wyszli. Najważniejsze, że oni wpłynęli na dzisiejszy kształt i mają swój wkład w dzisiejszy kształt postawy człowieka. Rozumiecie Państwo? Mają wkład, ponieważ ten wkład jest. Ale nie można powiedzieć przecież, że to czynili w owym czasie ludzie, którzy byli niewierzącymi. Ale wierzący to robili. Ponieważ niewierzącym nie przeszkadzało. Nie przeszkadzał człowiek święty. Bo święty człowiek po prostu jest super człowiekiem. Słowo swoją drogę oddał. Jedzenie swoje oddał. Zrobił za darmo coś. Modlił się o ludzi chorych. Pomagał. Rozumiecie Państwo? Chcę tak powiedzieć. Więc nie przeszkadzało to w ogóle niewierzącym. Przeszkodą było. Dlatego chcę powiedzieć, że dzisiaj jakby się mówi, że święci byli przez jakby niszczeni przez nie wiadomo przez kogo. No to wiadomo, że przez wierzących. Wiadomo, nie można powiedzieć, że nie wiadomo przez kogo, przez wierzących, bo wierzących się nie podobało to, że oni inaczej wierzą.
Znaczy siebie uważali za wierzących.
No właśnie. No właśnie. No i tutaj jest taki problem, ponieważ każdy człowiek musi odnajdywać samego siebie, więc każdy człowiek musi z całej siły uświadomić sobie tak, nie ma innej drogi, jak, i tu chcę powiedzieć, jak uświadomienie sobie niezmiernie ważnego prawa, prawa miłości. Prawo miłości, miłuj bliźniego swego, jak siebie samego i miłuj Pana Boga swego, całego swojego serca, swojej siły, całej swojej mocy. Co oznacza, proszę Państwa, co to oznacza? Miłuj Pana Boga swojego, całego serca, swojej siły, całej swojej mocy. Co to oznacza? Oznacza, żeby miłować Boga tak bardzo, żeby nie zostało ani dla ojca, ani dla matki, ani dla dziecka, ani dla żony, ani dla męża, ani dla żadnego stworzenia. Czyli żeby miłości nie było dla żadnego tego stworzenia, dla żadnej tej istoty. Ani dla matki, ani dla ojca, ani dla męża, ani dla żony. Ani dla dziecka, ani dla żadnego stworzenia. Ludzie mówią tak, tak zadziwiające. Jak Bóg może żądać takiego poświęcenia od człowieka? To nie chodzi tu o poświęcenie. Tu chodzi o zrozumienie pewnych prostych aspektów. Miłość, którą człowiek ma, nie jest miłością prawdziwą. Jest miłością zależną, jest miłością instynktowną, jest zależnością. Dlatego Bóg... Słucham?
Posiadanie.
Jest to pewnego rodzaju posiadanie. Dlatego Bóg mówi,
pozostawcie to, a pozostawić tylko możecie przez przyjęcie mnie z całej siły. Kiedy mnie przyjmiecie z całej siły, ja będę was miłością, a miłość wtedy ze mnie wypłynie do waszego ojca, matki, żony, męża, dziecka i wszelkiego stworzenia. Będzie ona właściwa. I gdy będziecie mieli miłość sobie, to zrozumiecie, co to oznacza. Miłuj bliźniego swojego jak siebie samego. Będzie oznaczało to. Miłuję siebie, ponieważ mam miłość Boga w sobie, nie mam zgryzoty, tęsknoty, pustki, zazdrości, chaosu, nienawiści. Nie mam w sobie tych rzeczy, więc one mnie nie niszczą. Mam w sobie miłość Bożą. Ona mnie leczy, uzdrawia, wznosi, daje mi sens życia i bliźniemu swemu daje to, co mam w sobie. A w sobie mam miłość Bożą. Czyli miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Siebie samego miłuję, bo mam miłość Bożą w sobie, bo tylko On jest prawdą i miłością i sensem i życiem człowieka. Rozumiecie Państwo? I w tym momencie, kiedy uświadamiamy sobie tę sytuację, zaczynamy rozumieć 10 przykazań. Czym jest 10 przykazań? 10 przykazań, proszę Państwa, jest łącznikiem. 10 przykazań jest właściwie łącznikiem. Proszę, o jakim łączniku tutaj, o łącznikiem z Bogiem oczywiście. Ale o jakim tutaj łączniku chcę jeszcze przedstawić? Prawa w duszy, które są bezpośrednim prawem Bożym, nie są rozpoznawalne dla człowieka fizycznego i dla rozumu. Nie są. Nie jest w stanie człowiek ich rozpoznać, a co dopiero je poznać i rozumieć. Natomiast 10 przykazań, które Bóg dał człowiekowi, jest przykazaniami podobnymi do fizycznego człowieka. Jednocześnie jest to fizyczny stan, a jednocześnie w nich jest duchowy stan. Czyli rozumiemy, co to znaczy nie kraść, a jednocześnie to przykazanie uczy nas także duchowej jedności z Bogiem. Więc przez rozumienie wewnętrznego, rozumienie naszego logicznego rozumienia, co to znaczy nie kraść, kierujemy się do Boga, a Bóg daje nam obecność swoją, co to oznacza także w głębi ducha. Ducha naszego kształtuje. Budzi w naszym duchu umiejętność czucia Bożej natury. W tym momencie, kiedy przestrzegamy 10 przykazań, duch nasz kieruje się ku Bogu, który nie jest rozumiany przez percepcję fizyczną, tylko przez serce nasze. I w tym momencie, kiedy się wypełniamy 10 przykazań, budzi się w nas, w człowieku, duch. Każdy człowiek ma ducha. Tylko ten duch jest podległy przodkom. A musi być podległy Bogu. I gdy jest podległy Bogu, to w tym momencie, kiedy duch jest podległy Bogu, ożywia się i to, co jest w nim ożywione, ta część ożywiona jest dopiero w stanie rozumieć prawo w duszy zapisane. Dlatego bez 10 przykazań nie możemy pójść dalej. Dlatego często ludzie mówią tak. Chcę spotkać się z Chrystusem. Nie wiem, dlaczego Chrystus nie wysłuchuje moich modlitw, ale on mnie wypełnia 10 przykazań. Czyli nie przechodzi pierwszych drzwi, a chce już przejść przez drugie. Czyli stoi tu, a chce wejść tam, gdzie jest czasem następne drzwi. Nie przez pierwsze, a chce już przejść przez drugie. Musi przejść przez pierwsze, aby wejść. Przejść przez drugie. Ale on przez pierwsze nie chce przejść. Chce mieć, jak to jest napisane w Ewangelii, chce mieć owoce drzewa nienawidzi. Albo drzewa nienawidzi, albo drzewo chce, owocu nienawidzi. Jak jest tak napisane w Ewangelii. Drzewa chcą, owoców nienawidzą. Pamiętacie Państwo ten werset ewangeliczny? Jezus Chrystus mówi, drzewem jest Ojciec. Owocami są uczynki. Więc chcą mieć Boga, ale uczynków Jego nienawidzą. Chcą mieć uczynki, ale nie w Bogu. Nie zgodne z Bogiem. Rozumiecie Państwo? A Bóg mówi, jeśli przestrzegacie uczynki Boga, to i uczynki Jego będą dla Was smaczne. Dobre. Rozumiecie Państwo? I tutaj dusza jest w tej chwili w stanie uśpienia u człowieka, czyli w stanie śmierci. Ona nie jest umarła, ale jest w stanie śmierci. Jak to mówi święty Jan w Apokalipsie, mówi w taki sposób, że dusza jest w pierwszej śmierci. W pierwszej śmierci, która nie uśmierca człowieka, a Chrystus przyszedł po to, aby człowieka wydobyć z pierwszej śmierci, aby człowiek mógł wejść do pierwszego zmartwychwstania. Bo jak są dwie śmierci, tak są dwa zmartwychwstania. Jak są dwa zmartwychwstania, tak są dwie śmierci. Człowiek był w pierwszym zmartwychwstaniu, czyli w pierwszym życiu, można tak było określić, w pierwszym życiu. Dzisiaj mówimy o pierwszym zmartwychwstaniu, bo człowiek jest umarły. Więc Chrystus przyszedł, aby człowiek miał życie w pierwszym zmartwychwstaniu, bo jeżeli nie skorzysta z pierwszego zmartwychwstania, to pójdzie do drugiej śmierci. A druga śmierć jest nieodwracana. A w tym momencie jesteśmy w pierwszej śmierci. O tym mówi objawienie świętego Jana, że Chrystus przyszedł wybawić nas ze śmierci, abyśmy mogli uczestniczyć w pierwszym zmartwychwstaniu, a w drugim zmartwychwstaniu będziemy uczestniczyć wtedy, kiedy wszyscy będą wchodzili do Królestwa Ojca. Drugie zmartwychwstanie wtedy będzie, kiedy będzie druga śmierć. A w pierwszym zmartwychwstaniu możemy już dzisiaj istnieć każdy z osobna. W pierwszej śmierci zaistniał człowiek wtedy, kiedy zgrzeszył. Śmiertelny. A śmiertelny, dlaczego śmiertelny grzech jest? Mówi święty Paweł w pierwszym liście, rozdział 5, werset 3. W trzecim wersecie mówi w ten sposób. W piątym liście, werset 3 mówi w taki sposób. Nie w piątym liście, tylko w rozdziale pierwszego listu swojego. Przestrzegajcie przykazań Boga, bo są dobre i nie są wcale uciążliwe. Bo ten, który żyje w Bogu, będzie przestrzegał przykazań Bożych, ponieważ z Boga one pochodzą i nie są wcale uciążliwe. Przedstawia tak święty Jan. Natomiast ludzie mówią, uciążliwość ogromna, ciężko. Ale w czym ten ciężar? Tego ciężaru tam nie widać. Ci, którzy wierzą, radośnie wypełniają te przykazania z ogromną ochotą. Ale chcę powiedzieć o grzechu śmiertelnym także. Święty Jan pisze w jednym z listów, chyba to jest ten piąty, tylko że później chyba pisze w taki sposób. Grzech śmiertelny, istnieje grzech ciężki, czy grzech zwykły, można powiedzieć, grzech ciężki i grzech śmiertelny. Jeśli będziecie się modlić za tego, który popełnił grzech ciężki, to wyprosicie mu łaskę i odejdzie od śmierci. Ale nie polecam się modlić za tych, którzy czynią grzech śmiertelny. Dlaczego tak mówi? Dlaczego tak mówi? Ponieważ grzech śmiertelny jest tylko wtedy, kiedy człowiek, mając poznanie z mocy Ducha Świętego, sprzeciwia się temu stanowi, o czym mówi Jezus Chrystus, jeśli kto zgrzeszy przeciwko Synowi, będzie mu wybaczony. Jeśli kto zgrzeszy przeciwko Ojcu, będzie mu wybaczony. Jeśli kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu wybaczony ani w tym, ani w przyszłym życiu. Więc grzech śmiertelny jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Przeciwko Duchowi Świętemu oznacza, że miał poznanie z Ducha Świętego, Duch Boży dał mu poznanie osobiste, a on źle uczynił. Uczniowie, nie uczniowie, tylko chodzi mi tutaj o pierwszych ludzi, Adama i Ewę, oni mieli pełne poznanie, bo od Boga mieli pełne poznanie, a mimo to złą decyzję podjęli. Bo diabeł ich skusił, że będą mądrzejszymi od Boga, a Bóg nie chce im dać mądrości, ale będą mądrzejsi od Niego. Więc diabeł ich skusił. I oni ulegli temu kuszeniu. Nie powinni w ogóle z nim rozmawiać. Nie powinni się w dyskusję wchodzić w ogóle, tylko po prostu od razu go pozostawić. A on ich skusił. Skusił, czyli zadziałał na ich wyobraźnię. W wyobraźni ukazał ich wielkość. A oni myśleli, że to jest prawda. Dlatego wyobraźnia tak do końca nie pochodzi od Ducha Bożego. Od Ducha Bożego pochodzi poznanie. Pochodzi poznanie. Ja się uśmiechnąłem dlatego, ponieważ jak pamiętam, chodziłem do szkoły Wojciechowskiej, ty w ogóle nie masz wyobraźni, to chyba jest choroba.
Nie mogę wam powiedzieć, co by było, gdyby było, co poeta miał na myśli.
A, pamiętam.
A pamiętam, taka była historia rzeczywiście. Był taki kiedyś film w telewizji o człowieku, który chciał zdać maturę, mając 40 tam więcej lat, ileś tam lat, no, około tak. I miał dużo pieniędzy, bo prowadził dużą firmę, to każdemu nauczycielowi dawał tam ileś pieniędzy, to mu stawiał piątkę. I z polskiego miał napisać, co autor miał na myśli na temat wiersza. Więc czyta, patrzy, o, ten autor żyje, to wsiada w samochód i pojechał do tego autora. I mówi, tak, napisz mi tutaj, dam ci tutaj tam 100 zł, czy tam ileś tam. I ten autor usiadł, napisał, co myślał, pisząc ten wiersz. Pojechał oczywiście do nauczyciela, nauczyciel mówi tak, no proszę pana, co za bzdury, przecież to on tego na myśli w ogóle nie miał. To za bzdury, naprawdę miał sobie tego na myśli, czyli późniejszy ten człowiek, nauczyciel, uważał, że on nie miał w ogóle tego na myśli, bo sobie stworzył swoją koncepcję, co miał na myśli. Dlatego często to się zdarza. Przerwa w takim razie.
Proponuję zaraz.